Po raz piąty spotykamy się, by rozważać treść starotestamentowej księgi Jozuego. Rozpoczynamy studia piątego już rozdziału tej księgi. Najważniejsza prawda, jaką zapamiętaliśmy z lektury czwartego rozdziału, to ta, że przejście Izraela przez Jordan to obraz śmierci Jezusa Chrystusa i wskazanie na możliwość naszego utożsamienia się poprzez wiarę z tą śmiercią, jako śmiercią poniesioną ze względu na nas i dla nas. W śmierci Chrystusa następuje śmierć naszej starej natury. Nie dzieje się to jednak automatycznie. Potrzebna jest nasza decyzja wiary, decyzja powierzenia się Chrystusowi, zaufania Mu, tak jak zaufali Bożemu Słowu Izraelici, którzy przekroczyli Jordan, idąc w ślad za Arką Przymierza, będącą symbolicznym obrazem Chrystusa. Piąty rozdział Księgi Jozuego rozpoczyna się opisem wrażenia, jakie wywarło na ludach Kanaanu cudowne przejście Izraela przez Jordan. W pierwszym wierszu czytamy: gdy wszyscy królowie amoryccy mieszkający za Jordanem w zachodniej krainie i wszyscy królowie kananejscy zamieszkali wzdłuż morza, usłyszeli, że Pan osuszył wody Jordanu przed Izraelitami, aż się przeprawili, zatrwożyło się ich serce i nie mieli już odwagi wobec Izraelitów. Mówiliśmy już poprzednio, że ponieważ wody Jordanu były wysokie po wiosennych obfitych opadach deszczu, ludy Kanaanu nie spodziewały się, że Izraelici tak szybko przekroczą Jordan. Wszyscy byli zaskoczeni pojawieniem się Izraelitów na zachodnim brzegu wezbranej rzeki. Wszyscy dowiedzieli się, że Pan osuszył wody Jordanu i przeprowadził lud izraelski do ziemi kananejskiej. Wiemy z wcześniejszej lektury, że Kananejczycy słyszeli o cudownym przejściu Izraela przez Morze Czerwone i że już z tego powodu obawiali się Izraela. Teraz ich lęk jeszcze wzrósł. Czytamy, że zatrwożyło się ich serce i że nie mieli już odwagi wobec Izraelitów. Tymczasem Izraelici rozbili się obozem w Gilgal, w odległości 4 kilometrów od Jordanu. Od drugiego wiersza czytamy: w owym czasie rzekł Pan do Jozuego: przygotuj sobie noże z krzemienia i ponownie dokonasz obrzezania Izraelitów. Jozue przygotował sobie noże z krzemienia i obrzezał Izraelitów na pagórku Aralot. A ta była przyczyna, dla której Jozue dokonał obrzezania. Wszyscy mężczyźni zdolni do noszenia broni, którzy wyszli z Egiptu, umarli na pustyni w drodze po wyjściu z Egiptu. Ci bowiem wszyscy z ludu, którzy wyszli, byli obrzezani. Natomiast ci z ludu, którzy się urodzili na pustyni w drodze po wyjściu z Egiptu, nie byli obrzezani. Dowiadujemy się, że nowe pokolenie Izraela, mężczyźni, którzy urodzili się w czasie wędrówki przez pustynię, nie zostali obrzezani. Zaniedbano więc przestrzegania obrzędu, który był znakiem przymierza Boga z Abrahamem, przymierza, w którym Bóg przyrzekł Abrahamowi, że jego potomkowie wejdą do ziemi obiecanej. Dopiero teraz Izraelici, gdy weszli już do Kanaanu, przypomnieli sobie o obrzezaniu. Nie przestrzegali go przez długi czas ich wędrówki. 40 bowiem lat Izraelici błąkali się po pustyni, póki cały naród nie wymarł. Mężczyźni zdolni do noszenia broni, którzy z Egiptu wyszli, ponieważ nie słuchali głosu Pana. Im bowiem Pan poprzysiągł, że nie pozwoli im użyć tej ziemi, którą poprzysiągł ich przodkom, że da nam ziemię opływającą w mleko i miód. Na ich miejsce wzbudził ich synów i tych Jozue obrzezał. Nie byli oni obrzezani, w drodze bowiem ich nie obrzezywano. Gdy więc dokonano obrzezania całego narodu, pozostali oni odpoczywając w obozie aż do wyzdrowienia. I rzekł Pan do Jozuego: dziś zrzuciłem z was hańbę egipską. Miejsce to nazwano Gilgal, aż do dnia dzisiejszego. Izraelici nie dochowali przymierza, ani jeśli chodzi o obrzęd, czyli zewnętrzny znak przymierza, ani w sensie duchowym, wewnętrznym. Nie byli Bogu wierni, ale Bóg był wierny swojej obietnicy. Gdy teraz dokonano obrzezania, Bóg powiedział Jozuemu: dziś zrzuciłem z was hańbę egipską. Hańbą dla Izraela w niewoli egipskiej było to, że obrzezywanie chłopców było zabronione. W końcu w ogóle zakazano wychowywania chłopców i nakazano niemowlęta rodzaju męskiego zabijać. w ciągu wędrówki przez pustynię, jak widzimy, dalej zaniedbywano obrzezywania, co wydłużyło okres hańby egipskiej o dalsze 40 lat. W końcu dokonano obrzezania, jak czytamy, całego narodu, czyli wszystkich mężczyzn, i pozostawali oni w obozie w Gilgal aż do wyzdrowienia. Obrzezanie dorosłego mężczyzny jest znacznie bardziej bolesne i dłużej trwa okres rekonwalescencji niż w przypadku niemowlęcia. Izraelici znajdowali się już w ziemi Kanaanu, a więc na terenie wroga. Ich decyzja poddania się obrzezaniu była więc wyrazem ich zaufania Bogu, wiary w to, że Pan ma moc, by ich ochronić w każdej sytuacji. Nadszedł dzień Paschy. Czytamy o tym od 10 wiersza. Rozłożyli się obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili Paschę 14 dnia miesiąca wieczorem na stepach Jerycha. Było to wiosną, w porze obfitych deszczy, gdy Izrael dokonał obrzezania i świętował Paschę. Hańba egipska została z nich zdjęta. Przeżywali duchową odnowę. Cieszyli się z Bożego błogosławieństwa okazanego im przy przejściu przez Jordan. Cieszyli się z tego, że obozują już w Kanaanie, w ziemi obiecanej ich praojcom, Abrahamowi, Jakubowi, Izaakowi. Obietnica dana Abrahamowi, że jego potomkowie wezmą w posiadanie ziemię Kanaanu, jest już bliska spełnienia. To, co wydarzyło się, gdy Izraelici rozłożyli obóz w ziemi obiecanej, ma również znaczenie symboliczne. Możemy dostrzec tu ilustrację ważnych prawd duchowych. Stara natura człowieka jest zła. Człowiek nieodnowiony nie może otrzymać Bożych błogosławieństw. Nie może cieszyć się duchowymi skarbami. W ogóle nie jest w stanie nawet zrozumieć rzeczywistości duchowej. W liście do Galacjan apostoł Paweł pisze: ciało pożąda przeciwko duchowi. W zrozumieniu biblijnym ciało to stara natura człowieka, jego grzeszne ja, egoistyczne i niezdolne do zaakceptowania niczego, co duchowe. Izraelici musieli przeżyć odnowę, musieli przejść przez obrzezanie i spożyć Paschę, żeby być zdolnymi do walki z wrogimi im ludami Kanaanu. Jednak i to nie wystarczyło, żeby w pełni zrozumieć Boże wezwanie, by pojąć to, co duchowe. W końcowych wierszach 5 rozdziału Księgi Jozuego czytamy: następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy chleby pszaśne i ziarna prażone tego samego dnia. Manna zaś ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku z plonów ziemi Kanaanu. Izraelici zaczęli spożywać plony ziemi Kanaanu. Następnego dnia ustała manna. Bóg zamierzał karmić swój lud manną aż do chwili, w której będą w stanie uprawiać ziemię i złożyć mu pierwociny z pierwszych plonów. Manna była wspaniałym pokarmem. Zaspokajała wszystkie potrzeby fizyczne człowieka. Manna to obraz Jezusa Chrystusa, który jako jedyny zaspokaja wszystkie człowiecze potrzeby duchowe. Jezus powiedział: ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które oddam za życie świata. Manna to symboliczny obraz Chrystusa. To On zstąpił z nieba, by umrzeć, by złożyć w ofierze za grzechy ludzkości swoje ciało, by sprawić, aby dzięki tej ofierze mógł żyć każdy, kto w moc tej ofiary uwierzy. Wróćmy do opowieści Księgi Jozuego. Izraelici po przekroczeniu Jordanu potrzebowali czasu wyciszenia, czasu odnowienia relacji z Bogiem. Rozbili obóz w Gilgal, gdzie poddali się obrzezaniu i obchodzili święto Paschy. Duchowego wzmocnienia potrzebował także nowy przywódca Izraela, następca Mojżesza, Jozue. Ukazuje mu się ktoś niezwykły. Czytamy o tym w końcowych wierszach 5 rozdziału Księgi Jozuego. Gdy Jozue przebywał blisko Jerycha, podniósł oczy i ujrzał przed sobą męża z mieczem dobytym w ręku. Jozue podszedł do niego i rzekł: czy jesteś po naszej stronie, czy też po stronie naszych wrogów? A on odpowiedział: Nie, gdyż jestem wodzem zastępów pańskich i właśnie przybyłem. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego: co rozkazuje mój pan swemu słudze? Na to rzekł wódz zastępów pańskich do Jozuego: zdejm obuwie z nóg twoich, albowiem miejsce, na którym stoisz, jest święte. I Jozue tak uczynił. Jozuemu ukazuje się wódz zastępów Pana. Podobnie jak w chwili, gdy Bóg przemawiał do Mojżesza z krzewu ognistego, teraz Jozue zostaje wezwany, by zdjął obuwie, bo miejsce, na którym stoi, jest święte. Jozue doświadcza podobnego przeżycia jak kiedyś na początku swej służby Mojżesz. Znajduje się niespodziewanie blisko samego Boga. Pan przemawia do niego bezpośrednio. W tej chwili spotykają się dwa światy, ten niewidzialny i widzialny. Wielu biblistów uważa, że mężem, który ukazał się Jozuemu, był sam Jezus. Wiemy, że gdy ludziom Starego Testamentu ukazywał się anioł, a oni oddawali mu pokłon, anioł nie pozwalał oddawać sobie czci należnej tylko Bogu. W tym przypadku czytamy, że Jozue upadł twarzą na ziemię i oddał pokłon mężowi, który mu się ukazał, a ów mąż wypowiedział słowa podobne jak te skierowane do Mojżesza z płonącego krzewu: zdejm obuwie z nóg twoich, albowiem miejsce, na którym stoisz, jest święte. Wszystko wskazuje na to, że mężem, który ukazał się Jozuemu, był sam Pan, Jezus Chrystus. Jozue otrzymał zapewnienie, że sam Bóg poprowadzi Izrael w walce o ziemię świętą. Szósty rozdział Księgi Jozuego opisuje zdobycie Jerycha. Miasto Jerycho leży około 8 km od Jordanu i około 14 km na północ od Morza Martwego. W starożytności Jerycho było warowną twierdzą i zdobycie tego miasta otwierało drogę do inwazji w głąb Kanaanu. W pierwszym wierszu szóstego rozdziału czytamy: Jerycho było silnie umocnione i zamknięte przed Izraelitami. Nikt nie wychodził ani nie wchodził tam. Widzimy, że Jerycho było przygotowane na atak Izraelitów. Zamknięto wszystkie bramy i przygotowano się do przetrzymania oblężenia. Rzekł Pan do Jozuego, czytamy dalej: spójrz, ja daję w twoje ręce Jerycho wraz z jego królem i dzielnymi wojownikami. Wy wszyscy, uzbrojeni mężowie, będziecie okrążali miasto codziennie jeden raz. Uczynić tak przez 6 dni. 7 kapłanów niech niesie przed arką 7 trąb z rogów baranich. 7 dnia okrążycie miasto 7-krotnie, a kapłani zagrają na trąbach. Gdy więc zabrzmi przeciągle róg barani i usłyszycie głos trąby, niech cały lud wzniesie gromki okrzyk wojenny, a mur miasta rozpadnie się na miejscu i lud wkroczy, każdy wprost przed siebie. Z ludzkiego punktu widzenia zdobycie Jerycha otoczonego potężnymi murami i bronionego przez dobrze uzbrojonych wojowników było niemożliwe. Sposób, w jaki Izraelici mają zdobyć to miasto, jest ponadnaturalny. Jozue usłucha poleceń Pana i Izrael wykona wszystko to, co rozkazał mu Bóg. Jozue, syn Nuna, wezwał kapłanów i rzekł im: weźcie Arkę Przymierza, a 7 kapłanów niech weźmie 7 trąb z rogów baranich przed Arką Pańską. Po czym rozkazał ludowi: wyruszcie i okrążcie miasto, a zbrojni wojownicy niech idą przed Arką Pańską. I stało się, jak Jozue rozkazał ludowi. 7 kapłanów, niosących przed Panem 7 trąb z rogów baranich, wyruszyło grając na trąbach. Arka zaś Przymierza Pańskiego szła za nimi. Zbrojni wojownicy szli przed kapłanami, którzy grali na trąbach, a tylna straż szła za Arką. I tak posuwano się, stale grając na trąbach. A Jozue dał ludowi polecenie: nie wznoście okrzyku, niech nie usłyszą głosu waszego i niech żadne słowo nie wyjdzie z ust waszych aż do dnia, gdy wam powiem: wznieście okrzyk wojenny, i wtedy go wzniesiecie. I tak Arka Pańska okrążyła miasto dookoła jeden raz, po czym wrócono do obozu i spędzono tam noc. Jerycho było przygotowane na oblężenie. Z pewnością na murach znajdowali się wojownicy, obserwujący ruchy wroga. Gdy wojska Jozuego zbliżyły się do bramy, zaalarmowano wszystkich, by przygotować się do odparcia ataku. Znaczne siły zgrupowały się w miejscu, gdzie przypuszczalnie miał nastąpić szturm Izraelitów. W tym nastąpiło coś dziwnego. Izraelici ruszyli wzdłuż murów. Wśród obrońców Jerycha rozległ się więc okrzyk: oni nie atakują w tym miejscu, ruszyli dalej. I wzdłuż murów wewnątrz Jerycha zaczęto przegrupowywać siły. Są tutaj, zaatakują w tym miejscu, krzyczeli obserwatorzy. Nie, idą dalej, zaatakują z tamtej strony, informowali następni. A wojska izraelskie szły w milczeniu. Słychać było tylko dźwięk trąb, w które deli kapłani. Zdumiewać musiała obecność wśród maszerujących wojsk Arki Przymierza. W końcu Izraelici obeszli miasto dookoła i zamiast zaatakować, wrócili do obozu. Możemy być pewni jednego. Król Jerycha i jego wojska nie spały spokojnie tej nocy. Jozue wstał wcześnie rano, czytamy dalej. Kapłani wzięli Arkę Pańską, a 7 kapłanów niosących 7 trąb z rogów baranich szło przed Arką Pańską, grając bez przerwy na trąbach w czasie marszu. Zbrojni wojownicy szli przed nimi, a tylna straż szła za Arką Pańską i posuwano się przy dźwięku trąb. I tak okrążyli miasto drugiego dnia jeden raz, po czym wrócili do obozu. Przez 6 dni codziennie tak czynili. Codziennie powtarzał się ten sam rytuał. Izraelici okrążali miasto i wracali do obozu. Z pewnością było to bardziej męczące dla obrońców Jerycha niż dla wojsk Izraela. Taki przemarsz dla wojska jest pożyteczny i pożądany. Najgorsza jest bezczynność, wyczekiwanie. Obrońcy Jerycha natomiast nie mogli rozwinąć szyku bojowego i maszerować jak Izrael. A poza tym nie wiedzieli, co mają znaczyć te ruchy wojsk nieprzyjaciela. Postępowanie wojsk izraelskich coraz bardziej ich zastanawiało i niepokoiło. Natomiast Izraelici wiedzieli, że postępują zgodnie z poleceniami Boga, poleceniami przekazanymi ich wodzowi, Jozuemu. Czytamy dalej. 7 dnia wstali rano wraz z zorzą poranną i okrążyli miasto 7-krotnie w ustalony sposób. Tylko tego dnia okrążyli miasto 7 razy. Gdy kapłani za 7 razem zagrali na trąbach, Jozue zawołał do ludu: wznieście okrzyk wojenny, bowiem Pan daje miasto w moc waszą. Miasto będzie obłożone klątwą dla Pana, ono samo i wszystko, co w nim jest. Tylko nierządnica Rahab zostanie przy życiu, ona sama i wszyscy, którzy są wraz z nią w domu, bowiem ukryła wywiadowców, których wysłaliśmy. Ale wy strzeżcie się rzeczy obłożonych klątwą, aby was chęć nie ogarnęła wziąć coś z dobra obłożonego klątwą, bo wtedy uczynilibyście przeklętym sam obóz izraelski i sprowadzilibyście na niego nieszczęście. Całe zaś srebro i złoto, sprzęty z brązu i żelaza są poświęcone dla Pana i pójdą do skarbca Pańskiego. Lud wzniósł okrzyk wojenny i zagrano na trąbach. Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu, a lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie. I tak zajęli miasto. Mury Jerycha runęły, rozpadły się. Ten fakt potwierdzają badania archeologiczne, wielokrotnie przeprowadzane w ruinach starożytnego Jerycha. Izraelici po prostu weszli do miasta, każdy na wprost, przed siebie. Właściwie nie było tu żadnej walki. Słyszymy czasem znaną pieśń gospel: Jozue toczył walkę pod Jerycho. Właściwie nie jest to prawda. Jozue i jego wojska nie walczyli w sensie militarnym. Oni zajęli Jerycho, wzięli je w posiadanie. To sam Bóg pokonał ich wrogów. W liście do Hebrajczyków czytamy: przez wiarę runęły mury Jerycha, okrążane przez 7 dni. Jerycho jest symbolem świata, całego światowego systemu urządzonego przez ludzi. Apostoł Jan pisze: wszystko, co zrodzone z Boga, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest wiara nasza. Jest to prawda obowiązująca poprzez wieki. Wiara przynosi zwycięstwo. I dzisiaj, gdy wierzymy, zwyciężamy.